Takie dźwięki dzisiaj właśnie w nocy w Bagdadzie usłyszeli mieszkańcy w Iraku. Co wiemy na temat tych rakiet wystrzelonych w zieloną strefę?
No wiemy to, że to się powtarza od pewnego czasu. Miało to miejsce jeszcze przed zamordowaniem generała Sulejmaniego, a po jego zamordowaniu to już jest kolejny taki przypadek zarówno bombardowania tymi rakietami, najczęściej Katiusza, tej słynnej, w cudzysłowie słynnej zielonej strefy, ale również i okolicznych baz wojskowych. Na szczęście i chyba to z zamiarem jakimś konkretnym zniszczenia są stosunkowo małe, a przede wszystkim oprócz kilku rannych 18 stycznia, to miało miejsce żołnierzy również amerykańskich lekko ranionych, to większych takich szkód w ludziach nie było.
No, powiedział pan o rakietach Katiusza, czy możemy po tym domyślić się, skąd mogły one nadlecieć?
Oczywiście mogą tych Katiuszy używać praktycznie wszyscy, ale zawsze, jeżeli są one użyte aktualnie, mamy tendencję i wszyscy obserwatorzy na Bliskim Wschodzie posądzać o to milicje, różnego rodzaju milicje szyickie, związane bezpośrednio albo pośrednio często z taką milicją Hezbollahu, która działa na terenie Libanu. Zresztą ten tytuł, ta nazwa Hezbollah, czyli Partia Boga, została też udzielona tym milicjom na terenie Iraku. Czyli najprawdopodobniej, ja słyszałem tak od pewnego pana z Bejrutu, który mówi, po prostu te milicje występują w imieniu Iranu. Łatwiej im jest to robić poprzez innych niż sami bezpośrednio.
Ale jaki cel miałby Iran? Chodzi dalej o takie trochę podszczypywanie Amerykanów?
Przede wszystkim cele są wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Oni sobie bardzo dobrze zdają sprawę, że niczym, a zwłaszcza takimi zachowaniami, to szkód armii amerykańskiej nie przyczynią się do tego, ale na pożytek powiedzmy własnego narodu. Wiemy, że pozycja całego, jak nazywamy, reżimu, który panuje w Iranie, jest zachwiana. Mieliśmy przecież też palone banki, mieliśmy wielotysięczne demonstracje, mieliśmy też okrzyki bardzo niemiłe, na przykład jak śmierć tam komuś z tych właśnie rządzących.
Powiedział pan bardzo ważne słowo, które na pewno jest istotne nie tylko na Bliskim Wschodzie w ogóle, ale przede wszystkim w Libanie. Mówię o słowie banki. Banki, jak wiemy, to jest banki są jedną z przyczyn, dla których w Libanie cały czas są protesty. Teraz w sobotę kolejne protesty. Czy istnieją szanse na to, żeby w Libanie się uspokoiło? No bo te już protesty trwają bardzo, bardzo długo.
Szanse zawsze istnieją, na szczęście. I ja mam nadzieję, że to wkrótce rzeczywiście się ziści.
Ale jakie są realne szanse?
Tak, realne są takie, że mamy praktycznie na dniach, a może nawet dzisiaj, do czynienia z powołaniem nowego rządu. Mamy wyznaczonego nowego premiera. Jest im jak zawsze w Libanie muzułmanin sunnita Hassan Diab. Jest to człowiek, powiedzmy, który reprezentuje tą część akademicką Libanu. Był profesorem na wielu uniwersytetach, nie tylko w Libanie. Był też już wcześniej ministrem edukacji. Jest to człowiek relatywnie młody. To jest kwestia tylko się dogadania. Specjaliści w Libanie mówią, że tak, jesteśmy wszyscy za tą saurą, czyli za tą rewolucją. Popieramy was. Tak, ale trzeba w końcu komuś dać szansę, bo ten slogan wszyscy, to znaczy wszyscy, zresztą to jest już w piosenkach, że wszyscy macie odejść, ale musimy się pytać, kto ma po nich przyjść. Rewolucja, ta saura, nie ma żadnej innej alternatywy.
Kto powołał tego nowego premiera, o którym pan mówi? On ma duże poparcie społeczne, czy kto jest jego zapleczem?
Tak, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że lud, który wyszedł na ulicę, ponad milion ludzi już od 3 miesięcy ponad, chciał nowych ludzi.
I udało się.
po części, dlatego że między innymi jest niejako krytykowany za to, że on przecież w rządzie już był, czyli do tej kasty należy. Oczywiście według systemu libańskiego, no to właśnie prezydent Republiki Libańskiej, czyli w tym wypadku były generał Michel Aoun, on daje taką misję.
A jak poparcie duchownych dla tego premiera?
Bardzo słabe. Bardzo słabe. Mówimy tu przede wszystkim w cudzysłowie o duchownych sunnickich, bo przecież reprezentuje to część Libanu. Dlatego, że raczej, a nawet publicznie mufti republiki, czyli jakby przywódca główny wszystkich sunnitów w Libanie, opowiadał się za byłym premierem Saadem Hariri.
O, czyli z tego, co pan mówi, to nie wiem, czy te protesty tak szybko ustaną, ale powiedzmy też, skąd wzięła się ta blokada w bankach, że można tygodniowo wybierać tylko $300, czy tam circa 300
tak,
dolarów.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten problem rozpoczęły Stany Zjednoczone. Ponieważ obwołując już od dawna, nazywając Hezbollah jako organizacją zarówno tą gałąź polityczną, jak i tą militarną jako terrorystyczna, no chce w jakiś sposób, tak w skrócie mówiąc, zaszkodzić. I najlepiej można zaszkodzić poprzez zablokowanie kanałów przesyłania po prostu pieniędzy.
Czyli to się dzieje w bankach amerykańskich i libańskich, to jest we wszystkich bankach?
Dzisiaj przede wszystkim w bankach libańskich po to, żeby no niejako przyblokować tą partię w cudzysłowie i praktycznie tego nikt nie mówi. Ta rewolucja była rozpoczęta przez zwolenników i przez sam Hezbollah, bo miała być tylko takim protestem przeciwko temu, że oni nie mogą korzystać z pewnych no, środków, jakie teraz mamy, przesyłania pieniędzy. A okazało się, że niejako sami sobie dołek wykopali, bo za tym poszedł cały lud i wszyscy zaczęli protestować. I oczywiście, ponieważ odpowiadam na pytanie, pani redaktor, ponieważ Libańczycy naprawdę są dobrymi biznesmenami, handlarzami już od tysięcy lat, od razu no, bank centralny przyblokował wszystkie banki, bo my wiemy, że nie ma banku, który nie padnie, gdyby wszyscy jego klienci poszli po pieniądze.
Ale to bank centralny działa w czyim interesie w takim razie?
Bank centralny działa w interesie kraju, żeby przeciwdziałać po prostu katastrofie, no, katastrofie finansowej, żeby ten kraj po prostu całkowicie nie upadł.
Mówi pan o tym, że był to taki protest przeciwko Stanom Zjednoczonym. Jak nastawienie w nowym rządzie, jeżeli chodzi o administrację Donalda Trumpa?
To, co się dzieje w Libanie, to można określić jednym słowem znanym z powodu pewnego filmu – fałda. Czyli po prostu mamy do czynienia z wieloma ugrupowaniami, to takimi, które mają umocowanie prawne. Jest ich 18 wspólnot wyznaniowych, prawie wszystkie chrześcijańskie i wszystkie muzułmańskie, plus ta żydowska, aktualnie nieistniejąca. Stąd każdy ma swoje interesy. To się zaczęło od, powiedzmy, Hezbollahu, a przybrało później formę protestu, powiedzmy, narodowego. I kto chce rządu? To właśnie Hezbollah chce rządu, ponieważ bardzo się obawia takiego okresu przejściowego.
Czyli Hezbollah nie był zadowolony z tego rządu, który był?
Hezbollah był zadowolony z tego rządu, który był. Hezbollah chciał ten rząd, tylko oczywiście, ponieważ pewne systemy bankowe libańskie ulegały naciskom Stanom Zjednoczonym i wiem, że pewne banki były po prostu no, zagrożone również, można powiedzieć, sankcjami. Stąd też Hezbollahowi się to nie podobało, mimo tego, że przecież praktycznie to Hezbollah może sprawować i to legalnie władzę, ponieważ on i jego sojusznicy mają większość w parlamencie. Także to jest było nie było. Rząd, który był zależny od Hezbollahu, bo przecież to jest ta gałąź polityczna. A również i teraz, chociaż naród prosi o tak zwany rząd technokratów, czyli ludzi, specjalistów, którzy nie mają żadnego, powiedzmy, kontaktu z partiami politycznymi, a zwłaszcza z Hezbollahem, to my wiemy, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo przecież koniec końcem to Sejm zadecyduje, czy ten rząd będzie miał większość, czy nie.
Przypomnijmy, Hezbollah w ostatnim rządzie w Bejrucie miał 4 przedstawicieli i jednego, który był takim znacznym ministrem, czyli minister zdrowia. Rozumiem, że teraz liczy na większe.
Może
wpływy.
Nie tyle na większe, tylko zależy mu na tym, żeby nie być wyeliminowanym z tego rządu, ponieważ propozycja ludu strajkującego, że tak powiem, jest taka, żeby nikt, kto będzie w tym nowym rządzie, nie był zależny od nikogo, a więc również i od Hezbollahu.
Jakiś czas temu po tych wszystkich nalotach, które miały miejsce, rozmawialiśmy, łącząc się z Bejrutem, rozmawialiśmy o Hassanie Nasrallahu, który jest przywódcą Hezbollahu. Wiemy, że on się znalazł na takiej nieformalnej liście razem z generałem Sulejmanim, na liście, nie wiem, czy to Mossadu, czy to była lista izraelska, jeżeli chodzi o osoby, które nie powinny stąpać po tej ziemi. Jak się Hassan Nasrallah ma dziś?
Dokładnie jak się ma, nie wiem, bo go nie widzimy na żywo. Od praktycznie tak zwanej wojny lipcowej z roku 2006, czyli kiedy Izrael zaatakował tą milicję w Libanie, ale jednocześnie i cały Liban, to był rok 2006. Od tego czasu, no nie chcę powiedzieć, że nikt, bo ktoś go widzi, my nie. Także nawet jego przemowy, które są teraz bardzo częste i tracą na wartości. Bo jeszcze rok temu, kiedy pan Hassan Nasrallah miał wystąpić w telewizjach, a wtedy wszystkie kanały go pokazują, to było wydarzenie no, dla całego Libanu. Ale ponieważ to się powtarza prawie, że już systematycznie co tydzień czy co dwa, również te jego wystąpienia w jakiś sposób są mniej zauważalne.
I co ostatnio nowego powiedział? Czy cały czas mówi tylko o tym, że Stany Zjednoczone...
Ja myślę, że nie tyle warto słuchać, co patrzeć na pana Nasrallaha, jak mówi, bo jak pani redaktor słusznie zauważa, mówi praktycznie to samo, przeciwko komu wiemy, przede wszystkim Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, i zawsze podkreśla przyjaźń z Iranem, ale jak to mówi? Dotychczas, a ja go oglądam, no przynajmniej od 15 lat, co jakiś czas, to często był bardzo taki, jak to Włosi mówią, disinvolto, prawie z uśmiechem, radosny. To te ostatnie wystąpienia, a zwłaszcza to bezpośrednio po zamordowaniu jego przyjaciela, kolegi, zresztą w tym wystąpieniu prawie krzycząc mówił o zasługach Sulejmaniego dla Hezbollahu, niejako jakby był ojcem chrzestnym tego Hezbollahu, mówił, to on nam dawał żywność, to on nam dawał broń, a w roku 2006, jak już mówiłem, wtedy do pani po prostu przyjechał do nas i chciał być w bunkrze razem z nami, to on nami dowodził przeciwko Izraelowi, czyli bym patrzył na formę, według mnie między innymi dlatego chcę tego rządu, bo ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna, śliska i po prostu niewygodna dla niego.
I już kończąc ostatnie pytanie, mówimy o tym, że sytuacja wewnętrzna jest do ustabilizowania, a jak sytuacja międzynarodowa Libanu dzisiaj po tych zamachach, po tych atakach, po zamordowaniu generała Sulejmaniego?
Sytuacja jest bardzo zła i tak naprawdę, zwłaszcza mówię tutaj o ludziach, z którymi rozmawiam, nie mają bardzo na kogo liczyć. Bo tak, z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które też się bardzo interesują sytuacją w Libanie, ale chciałyby wyeliminować jego część, czyli powiedzmy tą część związaną z Hezbollahem. Bardzo jak zawsze, od dawien dawna, Libańczycy jako naród liczą na Francję. No, Francja zawsze była tą miłosierną matką, ta, która ratowała, ta, która w jakiś sposób no, czasami przychodziła z pomocą również i wojskową, chociażby w XIX wieku, żeby ci chrześcijanie zwłaszcza nie byli mordowani. Czyli praktycznie w tym momencie nie ma jakiegoś takiego kierunku, na kogo liczyć. Wydaje mi się, że jednak to Europa jest aktualnie bliższa Libanowi niż Stany Zjednoczone.
W Libanie protestujący mają także swój hymn. Jest nim utwór Bella Ciao, pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich. Dlaczego też słyszymy ją na ulicach
Libanu? Przede wszystkim, że ta melodia jest bardzo chwytliwa. Ja ją pamiętam od dziesiątek lat, że dzieci śpiewały zawsze na koloniach i podkładając różne teksty pod tą melodię. Ostatnio była bardzo modna na dyskotekach libańskich, przerobiona właśnie na takiego bita, a wykorzystali ją też, powiedzmy, protestujący. Słowa są bardzo mocne, mówiłem o nich już wczoraj, że po prostu to jest rewolucja przeciwko wam wszystkim. Nie chcemy nikogo z was, mówimy o politykach, chcemy tylko Libanu. Jesteście mafią. To jest przesłanie od każdego Libańczyka. Wyjedźcie stąd, zostawcie nas, ale zostawcie też pieniądze, któreście ukradli. a my za te pieniądze odbudujemy Liban na nowo.
Bardzo dziękuję. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, a także Fundacja Fenicja był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Ja dziękuję i zapraszam na wszystkie te audycje ze studia już Bejrut z Bejrutu w każdy poniedziałek o godzinie 6.30 rano.
A my słuchamy Bella Ciao. Godzina 7.35, drodzy Państwo, a my łączymy się z Janem Oleńskim, który jest w Davos. Tak, drodzy Państwo, Światowe Forum Ekonomiczne w Szwajcarii i tam jest wysłannik Radia Wnet. Czy się słyszymy?
Guten Tag, buongiorno, bonjour. Witam wszystkich spod Davos, 10 kilometrów od samego miasta, językami, którymi oficjalnie można się posługiwać w Szwajcarii. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Magdo.
Dzień dobry, to opowiedzmy jak pierwszy dzień w Davos, jak podróż do Davos, a także kto odwiedzi ten ważny zjazd.
Podróż wczoraj relacjonowałem właściwie przez cały dzień w programach. Udało mi się dotrzeć do Davos trochę pociągiem, troszeczkę tam autostopu było, trochę różnych form komunikacji. Przespacerowałem przez całe Davos, dotarłem do Domu Polskiego, gdzie zostałem przyjęty i też nie mogę tego nie powiedzieć i proszę nie traktować tego w formie żadnej reklamy, ale jest to tak jak w mojej audycji Easy Riders często się trafia, że mówimy o życzliwości i empatii ludzi spotykanych na drodze, w drodze, w trakcie podróży, to tak ja tutaj muszę bardzo podziękować organizatorom Domu Polskiego i pracownikom Banku PKO i PZU, którzy po prostu zaoferowani moją sytuację od razu przyszli mi z pomocą i znaleźli mi właściwie nocleg, więc nie musiałem spać na dworcu czy jakiejś komendzie, jak przewidywałem, że może się stać w najgorszym wypadku. A jestem w pięknym miejscu położonym 10 kilometrów w górę, ponad Davos, między szwajcarskimi Alpami. No i jest cudownie. Minus 9 stopni na zewnątrz, śnieg leży. Wczoraj jeszcze przed snem po prostu 20 minut gapiłem się w gwiazdy, których chyba takich jeszcze nie widziałem, no bo nie ma tutaj żadnej łuny, żadnego światła, żadnych lamp miejskich, więc wszystko to doskonale widać. Przechadzam się po śniegu. Może to tak było słychać przez chwilę.
Tak było. Tak dokładnie, słyszymy i tęsknimy, bo w Polsce śniegu może w górach trochę jest.
No właśnie, aż się trochę wstyd chwalić, no ale naprawdę też od roku nie widziałem tego fenomenu, więc trochę jak małe dziecko mam frajdę z... Dzisiaj będę lepił bałwana Radia Wnet. Mam nadzieję, że...
To czekamy na zdjęcia dotrze. I co dzisiaj w programie, kto ma się pojawić w Davos?
No właśnie. Wracamy do głównych informacji. No, w polskim domu dzisiaj o godzinie 18.30 do 22.00 do zamknięcia Domu Polskiego będzie oficjalne otwarcie tegoż domu przez prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę, a zaraz po tym będzie tak zwany Polish Night. Taka bardziej luźniejsza forma kuluarowa, takie przyjęcie polskie, jak powiedział prezes PZU, nie zabraknie uśmiechów, muzyki, trunków. Także to takie powitanie, początek sam, bo tak naprawdę właśnie dzisiaj zaczynają się wszystkie wydarzenia i będą się rozpoczynać w ciągu dnia, a dopiero jutro od samego rana będą trwały wszystkie te ważne rozmowy i na wysokim poziomie. I tak na przykład jutro rozpocznie się dzień debatą Growing Europe, the Economic Vitality of Central and Eastern Europe, czyli wzrastająca Europa i ekonomiczne znaczenie centralnej i wschodniej Europy. I tam właśnie wtedy będzie przemawiał prezydent Andrzej Duda, po nim prezydent Republiki Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz, później prezydent Republiki Łotwy Eglis Lewic, po nim premier Estonii Jüri Ratas, Georgette Mosbach, pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Kogo by tutaj jeszcze wymienić? Vice President of Government Affairs and Public z Google'a, czyli też dosyć ważna osoba. No i oczywiście prezes PZU, prezes PKO, będą w tym czasie się wypowiadać, a z nimi właśnie miałem okazję rozmawiać.
Miałeś okazję rozmawiać. My oczywiście czekamy też na relacje i na rozmowy. Mam nadzieję, że się uda i z prezydentem Andrzejem Dudą, może z panią Mosbacher, no i oczywiście z innymi, bo Janek jest na miejscu i będzie miał łatwość w dostępie do tychże osób, ale tak jak powiedziałeś, wczoraj udało ci się porozmawiać i z prezesem PZU, i z prezesem PKO. No i
zgadza się.
No i właśnie, to może posłuchajmy jednego z fragmentów.
Pierwsze pytanie, pierwsza sprawa dotyczyła to pan Marek Lusztyn, prezes zarządu banku PKO SA. Mówił o szczegółowych planach współpracy między krajami regionu Trójmorza oraz jakie cele stawia sobie Dom Polski na swoją obecność w Davos. No i mówił tak, posłuchajmy.
Tegoroczna wizyta w Davos jest właśnie takim momentem, kiedy tą współpracę zacieśniamy. Chcemy w tym roku, w najbliższym tygodniu uruchomić dwie istotne inicjatywy zacieśniające współpracę między spółkami państw regionu Trójmorza. Po pierwsze, wspólnie z Financial Times i przy współpracy Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs będziemy uruchamiali indeks CE+, który będzie podsumowywał wyniki finansowe największych spółek w regionie. To jest inicjatywa, która ma na celu pomóc popatrzeć spójnie na wszystkie spółki tego regionu, dać możliwość inwestowania w nie wspólne, stworzyć taką wspólną platformę do wejścia inwestycyjnego w region cechujący się podobnymi wynikami ekonomicznymi i podobnym ryzykiem ekonomicznym. Region, który ma już bardzo stabilne instytucje, bardzo stabilny system finansowy, a jednocześnie cały czas oferuje stabilny, dużo wyższy niż w Europie Zachodniej wzrost gospodarczy. Chcemy pokazać, że to jest cały czas część Europy, natomiast ta część Europy, która w odróżnieniu od Europy Zachodniej bardzo szybko w dalszym ciągu rośnie. Jednocześnie drugą inicjatywą, którą w tym tygodniu ogłosimy, to będzie Growing Europe Business Council. To jest platforma, która ma zebrać, dać miejsce do współpracy, do dyskusji szefom tych firm, szefom największych spółek regionu, tak aby z jednej strony miały możliwość znalezienia wspólnych obszarów współpracy, wzrostu, a jednocześnie znaleźć wspólny język dla inwestorów zainteresowanych regionem.
To, drodzy Państwo, Jan Oleński, który rozmawiał właśnie w Davos.
Z panem Markiem Lusztynem, prezesem zarządu banku PKO SA, ale obok niego też siedział w trakcie tej rozmowy i też odpowiadał na moje pytania prezes zarządu PZU, pan Surówka, pan Paweł Surówka. I zapytałem, czym nasz dom polski w Davos może szczególnie zachęcić obecnych tu inwestorów, polityków i biznesmenów. Prezes PZU podkreślił, że forma, w jakiej organizowane są spotkania w najbliższych dniach, to absolutnie nowa jakość. A dlaczego? Posłuchajmy.
O ile takie kraje jak Polska są oczywiście bardzo dobrze znane, o tyle dobrze jest, że prezentujemy się właśnie jako region pod hasłem Growing Europe, przypominając niejako inwestorom, którzy oczywiście wszystkie te informacje mają, natomiast czasami też trzeba niejako do świadomości dotrzeć, że Unia Europejska nie jest tylko klubem rozwiniętych krajów, które myślą tylko i wyłącznie o utrzymaniu swojego status quo, tylko Unia Europejska w swoim gronie ma bardzo dynamicznie rozwijającą się część i ta część stanowi cały potencjał dzisiaj Unii, dlatego wydaje nam się, że właśnie taka pewnego rodzaju regionalizacja względem inwestorów i pokazanie Trójmorza jako region zdywersyfikowany, istotny, płynny, stabilny i rosnący To jest pewnego rodzaju nowum dla niejednej osoby i wydaje mi się, że będzie takim hasłem, które będziemy chcieli w dalszym ciągu mocno promować.
Mówił Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA. No i kończąc tę rozmowę, chciałem zapytać, jak obaj panowie oceniają samą ideę Światowego Forum Ekonomicznego i czy poza splendorem i nietuzinkowymi gośćmi wydarzeń najbliższych dni osiągane są jakieś konkretne, pozytywne rozwiązania dla świata, w którym żyjemy, czy te cele też takie osiągane są dla Polski, dla naszego kraju. No i tutaj znów głos zabrał prezes Lusztyn z Banku PKO. No i na koniec taką nam dał wypowiedź.
To jest wyjątkowy rok, to jest 50. Rocznica pierwszego forum ekonomicznego w tym miejscu. Jak popatrzymy na historię forum, to jest miejsce, w którym rodziły się idee, które w istotny sposób zmieniały świat. Tutaj w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego bardzo dużo inicjatyw, które zaowocowały takimi rzeczami jak koniec apartheidu w RPA czy upadek muru berlińskiego, zaczynały żyć w świadomości osób kluczowych dla podejmowania tego typu decyzji. Przez te 50 lat od momentu pierwszego forum to forum się bardzo zmieniło. Zmienił się też świat wokół. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że głównym wątkiem całego forum w tą 50. rocznicę jest to, jak w sposób bardziej zrównoważony kontynuować wzrost gospodarczy. Więc nie jest to tylko, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, wzrost dla samego wzrostu, ale uczestnicy tego forum, o których pan wspomniał, w tej chwili bardzo skupieni są na tym, żeby zastanowić się, jak największa liczba interesariuszy może z tego wzrostu w stabilny sposób korzystać.
To prosto z Davos Jan Oleński, który rozmawiał i z prezesem PZU, i z prezesem PKO. My, drogi Janku, czekamy na kolejne rozmowy, na kolejne twoje relacje i mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej i nie tylko po polsku.
Dziś mam dużą nadzieję, że uda mi się porozmawiać z protestującymi, którzy maszerują do Davos w geście też tego protestu i mają... Wczoraj byli w Klosters, mieli 12 kilometrów jeszcze do przejścia i dzisiaj ten dystans będą pokonywać, a że otwarcie Domu Polskiego i przemowa prezydenta Andrzeja Dudy, tak jak wspominałem, dopiero o godzinie 18:30, to do tego czasu mam nadzieję spotkać i protestujących, i też pochodzić po samym Davos, bo naprawdę jest tutaj bardzo wiele inicjatyw, nie tylko państwowych, ale też przedsiębiorcy, biznesmeni, tutaj różne takie miejsca są otwarte, w których można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, więc będę to wszystko dzisiaj już eksplorował za dnia, bo wczoraj było na to troszeczkę za późno.
Przypomnijmy, że Andrzej Duda w Davos ma zaplanowaną serię spotkań, między innymi spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Będą głównie to rozmowy o kryzysie ekologicznym, będą także rozmowy o Sojuszu Północnoatlantyckim, o NATO. Dodajmy, że Donald Trump będzie mówił o sukcesach gospodarczych Stanów Zjednoczonych, nowym układzie handlowym z Meksykiem, Kanadą. No i pierwsze będą relacje związane z porozumieniem handlowym w Chinach. To wszystko, drodzy Państwo, w Davos, a także Jan Oleński w Davos. Bardzo dziękuję, Janku, za tę korespondencję.
Dziękuję również i życzę wszystkim przepięknego dnia.
My również pozdrawiamy. Godzina 7:49 jest, drodzy Państwo. I tak, dzisiaj sobie pomyślałam, że odświeżę takie utwory, które kojarzymy niejednokrotnie z zupełnie kimś innym. I tak jest w utworze Rivers of Babylon. Jak ktoś słyszy ten tytuł, to widzi przed oczami zespół Bonnie M. roztańczony, rozśpiewany. Ale nie, drodzy Państwo. Bonnie M. nie stworzył utworu Rivers of Babylon. Ten utwór stworzył zespół The Melodians. Posłuchajmy, jaki był oryginał.